trzy potwory i trzy torpedy Bożej łaski. Ksiądz doktor habilitowany Piotr Latanek, kapłan rzymskokatolicki archidiecezji krakowskiej, kontrowersyjny kaznodzieja i rekolekcjonista, były wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Panie Chrystusie, bracia w kapłaństwie, wy drodzy wierni, wszyscy razem współtwórcy naszego Nazaretu. Po Nazarecie trzeba się jeszcze udać do Betlejem. A tam stanie przed wami Jerozolima, która zadrży. Zwołają sympozja. Będą się zgadzali w wielu punktach, że się ma narodzić Betlejem, a wezmą mieczem. Z rozważaniem, które dzisiaj tytułuję Trzy potwory i trzy torpedy Bożej łaski, staję przed wami jako nieprawdopodobnym wyzwaniem. Nie ukrywam, jeśli bym nie studiował historii Kościoła, a nie był wykładowcą, to by się kazanie nie narodziło. Jeśli sam nie byłbym na etapie poszukiwań i odkrywań, zmagań z Bogiem, tego kazania by też nie było. Jest ono szczególnym wypadkową moich poszukiwań trwających od września tego roku do dzisiaj. Byłem przekonany, że jak część pracy swoich ramion rzucę na bok, będę miał więcej czasu na Nazaret, na pustelnię i na tworzenie wizji bycia pustelnikiem, a tu się okazuje, że trzeba stanąć przed Panem i powiedzieć Mu: Panie, czego chcesz i czego oczekujesz. Bardzo niedawno, parę miesięcy temu, do ręki wpadła mi wizja papieża Leona XIII z 1899 roku. W czasie kończenia mszy świętej staruszek papież Leon XIII przewrócił się. Przestraszeni kardynałowie zawołali lekarzy. Tętna nie dało się czuć. Wydawać się wszystkim mogło, że papież już odszedł do tamtej rzeczywistości, ale ciało jeszcze było ciepłe, czekano, co się wydarzy. Po 20 minutach, ku osłupieniu wszystkich, papież wstaje i mówi do zebranych kardynałów: byłem świadkiem i słyszałem rozmowę Chrystusa z Lucyperem. I oto Lucyper, przypominam, jest to przywódca szatanów, diabłów, tych aniołów, którzy się zbuntowali przeciwko Bogu. Lucyper jakby igra z Chrystusem i mówi mu: kiedy bym miał czas i władzę, to bym pokazał światu i Twojemu Kościołowi, co potrafię. Pan Jezus mówi: papież odpowiada mu: dam Ci władzę i dam Ci czas 70 lat Twojego panowania. Po tym świadectwie papież udał się do swoich apartamentów, wziął kawałek papieru, długopis i pisze modlitwę do Michała Archanioła o ratowanie świata i ratowanie Kościoła. Zapewne ksiądz Krzysztof pamięta, jeszcze w waszych czasach ta modlitwa była odmawiana po każdej mszy świętej. To był nakaz papieża. Współczesne czasy przestały się bać diabła albo wgadują młodych, że go nie ma. No to i tej modlitwy do Michała Archanioła, do ratowania ludzkości i Kościoła też nie słyszycie po mszach świętych. I co nasz odwieczny wróg, w cudzysłowie przyjaciel, ubierający różnorakie postacie i szaty, w tym czasie swojego okresu władzy uczynił? Urodził nam 3 potwory. Pierwszy reaktywował masonerię. W tym czasie końca XIX wieku ona była już praktycznie wyrżnięta. Zostaje ona reaktywowana. Dochodzi do paktu nieagresji między nimi a jezuitami i dziś mamy masło maślane, nieuregulowane, nie wiemy jak się odnosić i gdzie się, po jakiej stronie stanąć. Najcudowniejsze dziecko diabła, najinteligentniejsze, przesprytne. Dasz mu 2000 dolarów, będzie się modlił, będzie mówił o charytatywie, o działaniu miłosierdzia, będzie mówił o humanitarnych aspektach. Przyglądnijcie się wielu oddziaływaniom społecznym, nawet poprzez Kościół, gdzie nie ma ani słowa o Bogu, ani o modlitwie, a gdzie Nazaret, tylko o wymiarze humanistycznym. Wolność, braterstwo i tolerancja. W 917 roku Lucyper urodził jego młodszego brata. Bo to jest wierna kopia w strukturach tego potwora, tylko mniej doskonała. Był to komunizm. Drugi diabelski potwór, który pochłonął ponad 120 milionów istnień ludzkich i gdzie tylko wchodził w struktury państwa, tam wyrzynał Boga i Kościół. Choćby w samej Rosji 40 tysięcy cerkwi. Wyniszczono, nie licząc dziesiątki tysięcy duchownych. I w 1933 roku Lucyper rodzi kolejnego potwora. Jest nim hitleryzm, nacjonalizm niemiecki, Mein Kampf. My do dzisiaj odpryski tego potwora na własnej skórze czujemy i wszyscy nam wmawiają, żeśmy byli synami tego systemu, podając nam polskie obozy koncentracyjne, polskie zdrady i tak dalej, i tak dalej. Ten potwór ostatni został pokonany. Ten drugi z 1917 roku tu i ówdzie jeszcze ma władzę i szarpie ludzkością. A ten pierwszy jest nieprawdopodobny. Rozwija się, kwitnie i wielu z was jest jego narzędziem, świadomym lub mniej świadomym i popieracie jego działania przez jego synów w różnorakich odcieniach. Miłość Boga jest przeogromna. To słyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu. Patrzenie Boga na nas sprawia, że choćbyśmy jak byli zbuntowani, Pan Bóg nie zapomina o swoich dzieciach. I oto z łaski Bożego miłosierdzia, Jego miłości względem nas, niebiosa przygotowywują 3 torpedy łask. 3 pociski odpalone w kierunku tych potworów. Te bitwy zaczynają się. Dopiero jedna z tych torped została urzędowo odpalona, następne są przygotowane lub w realizacji. Przeciekawe, moi kochani, te 3 torpedy są odpalane z ziemi polskiej. 2 w Krakowie, a 1 w Warszawie. By zrozumieć ten mój tok myślenia, podprowadzam was pod atmosferę przybycia papieża Benedykta do Polski w maju, co mówi media. Przyjedzie i okrzani Polaków za nacjonalizm religijny, za zachciankowość, o czym mówił tutaj ksiądz Krzysiu, za ryzykowość, za pobożność ludową. A młodzieży, myśmy byli na błoniach i co nam papież mówił? Europa potrzebuje waszej wiary. Ani jednego uszczypliwego przymiotnika względem naszej pobożności czy naszego rozumienia religijności. On nas zaprasza, chodźcie do Europy. Te torpedy przez niebiosa są przygotowywane w tym czasie, kiedy te potwory mają się nieprawdopodobnie dobrze. Pierwsza torpeda, nazywam ją Boże Miłosierdzie, choć ona nie jest w chronologicznym układzie pierwsza. Bo pierwszą torpedą to jest Maryja, zjednoczenie narodów Europy pod sztandarami Maryi. I ta torpeda zostaje odpalana i przygotowywana do odpalania w 1948 roku, kiedy to już Państwu nieraz mówiłem, kardynał Klond ma wizję od Matki Bożej otrzymaną, że Polska ma stanąć na czele zjednoczenia narodów maryjnego, że przyjdą czasy, kiedy Bóg odda w ręce Matki Bożej atrybuty władzy. Czyli logiczność historyczna, analityczna. Diabeł, ona mu zmiażdży głowę. Niepokalanie poczęta, przedstawiana jako niszcząca smoka. Polska nie zwycięży bronią, to był rok 48, ale modlitwą i różańcem pod sztandarem Maryi. Moi drodzy, potwora komunistycznego na łopatki położyła Polska. Dziś to się tak bagatelizuje. Czesi się chwalą, że myśmy 9 lat walczyli z komuną, Niemcy 9 miesięcy, a te widoki, że 9 dni. Oni by nas umieli, gdyby nie 9 lat naszej walki z tym potworem. Bez broni i z ogromną modlitwą. Ta torpeda, moi drodzy, jest przygotowywana i umacniana przez posługę wielkich polskich proroków. I tu o nich mówię. Święty Maksymilian, szaleniec niepokalany. Ci, co jeżdżą na spotkania, rozumują jego obrazowość, pokazuje pewne mechanizmy, co on dokonał w kościele, gdzie był wyzerowany, uznany za głupiego, chorego psychicznie. Z taką oto Matką Bożą stanął na polach podwarszawskich w Niepokalanowie i tworzy wielki zakon w 39, znaczy wspólnotę zakonną franciszkańską, z której wychodzi 600 zakonników i wydaje rycerza w milionowym nakładzie na miesiąc, a tu w Krakowie współbracia klupali się po głowie pod koniec I wojny światowej, że on jest chory psychicznie, że on chce gazety wydawać, nawiedzony. Jakie on ma metody duszpasterskie? A Pan Bóg tak cudownie poprowadził, że to dzieło staje się narzędziem. To on widział podczas studiów w Rzymie manifestację tej neomasonerii, palące kukły papieża, palące flagi papieskie. To on właśnie dlatego założył milicję niepokalanej. A skoro Kościół uznał go świętym, czyli drodzy bracia kapłani, jego drogę uznał za dobrą, to wraz z otrzymaniem cnoty heroiczności świętości przyznaje się jego kierunki. Tego aspektu nikt nie podaje w życiu Maksymiliana, że on przeciwko masonerii założył całe dzieło niepokalanej. Bo w tym czasie papież miał nieprawdopodobną Jan Boską wizję ataku Kościoła przez rozwścieczone bestie, ale cała nadzieja była w niepokalanej. Dlatego papieże w początku XX wieku tak mocno odnosili się do Matki Bożej. Tak było czczone święto 8 grudnia. A dziś go księża Antoni wyzerowano. Wczoraj u nas w Bronowicach było 30 ludzi na wieczorze mszy świętej, a bywało 100 jeszcze przed 2 laty. Drugim prorokiem tej torpedy to był kardynał Wyszyński. Wszystko postawiłem na Maryję. Nieprawdopodobny człowiek zawierzenia. Trudno będzie być błogosławionym, bo był nieprawdopodobnie niezależny i prowadził nieprawdopodobną inną drogą Kościół Polski niż innych chcieli. Jedyny mąż, który nie zdradził w czasach komuny, był gotów iść do więzienia. Tam w więzieniu układa wielki akt zawierzenia Matce Bożej. W tym roku w sierpniu minęło 50 lat, 26 sierpnia. Jakby nie on, to by nas ten potwór komunistyczny zjadł. W 58 roku powiedział, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję i przez nasze odnowienie moralne. Wielka nowenna, milenium. Czy myślicie, że do dzisiaj ksiądz kardynał Wyszyński ma 100% zwolenników w Polsce? Przeglądnijcie publikacje książkowe, historyczne, gdzie są całe kazusy, gdzie nie ma wzmianek ani o milenium, ani o nowennie, jakby się nic w kościele nie wydarzyło. Następnie przychodzi trzeci prorok, papież Jan Paweł II, totus tuus. Ta torpeda nie jest urzędowo odpalana, ale ona ciągle jest jakby odbijana z duchowości naszego narodu przez posługę papieża dla całego świata. Stąd też zrozumcie, 13 maja to synowie Lucypera chcieli go zabić. 3 mm pocisk od kręgosłupa. W Polsce Jan Paweł II, kochany, uwielbiany. Myśmy byli dumni z naszego rodaka. Ale nie myślcie, że na Zachodzie był zawsze tak rozumiany i tak kochany jak przez nas Polaków. I czwarty prorok współczesnych czasów, o którym mówię, dokonuje, przypominam, analizy historyczno-filozoficznej w oparciu o poszukiwaniu swojego rozumowania. Wczoraj mieliśmy 15-lecie Radio Maryja. Dla mnie takim nurtem, choć przy nieprawdopodobnej polaryzacji w Polsce, jest całe dzieło Radio Maryja, Telewizji Trwami, ojca Tadeusza Rydzyka. W ciągu 7 lat młodzież była w Toruniu ze mną, mieliście ten dar bycia w archiwum, pokazywałem wam, do którego nie ma śmiertelni wstępu. Zobaczcie, ile jest gazet, ile jest ataków na to dzieło. 25 tysięcy na ten jubileusz mamy zgromadzonych w archiwach w Radio Maryja. Dokumentów, tekstów, artykułów z gazet polskich atakujących to dzieło. Grupy różańcowe, wspólnoty maryjne, to jest nieprawdopodobne morze modlitwy. W mojej parafii Maków Potalańskiej, moi drodzy, 200 róż codziennie modlących się, 4 tysiące ludzi. Byłem w Błędowie, 1300 ludzi, 12 grup różańcowych. 15% ludzi codziennie modli się na różańcu. Nieprawdopodobna siła rażenia tej torpedy. Druga torpeda odpalana przez niebiosa to Boże Miłosierdzie, przygotowana przez posługę i służbę siostry świętej Faustyny. Ta torpeda jest świeża. Urzędowo dopiero w 2002 roku odpalona przez papieża Jana Pawła II tutaj w Krakowie, w Łagiewnikach, i papież zawierza świat Bożemu Miłosierdziu. Trzecia torpeda, do której się przygotowujemy odpalenia, to torpeda, którą tytułuje Chrystus Król Polski. Całe posłannictwo wyrażone przez Pana Jezusa przez wizję Rozalii Celakównej. Proszę tu nie myśleć w wymiarze nacjonalistycznym, bo jej w objawieniach chodzi, by nie tylko Polska, ale Niemcy, Anglia, Argentyna, wszystkie kraje na świecie ogłosiły Chrystusa swoim królem, by się poddały pod jego panowanie, by to dokonały uroczyście parlamenty, prezydent i episkopat, i by ludzie się przemienili. Odpalanie tych torped to, moi drodzy, wielkie zmagania modlitewne, zmagania teologiczne w poszukiwaniu rozumienia doktryny i wielkie zmagania na płaszczyźnie pokory. Problemów by nie było, gdyby człowiek nie walczył z Bogiem, współczesny, ty i ja. Każdy z nas na swoim odcinku prowadzi wojnę z Bogiem. Dla przykładu podam krótką analizę torpedy, która już została odpalona. Boże Miłosierdzie. Jak myślicie, czy siostrze Faustynie było lekko w klasztorze? Odsyłałem nieraz młodzież do lektury jej dzienniczka, książka z imprimatur biskupa krakowskiego, kardynała Macharskiego, więc odnoszę się do tych słów, gdzie opisuje, jakie jej były losy w zakonie. Wyzerowana we wszystkim, w niczym nieuznana, wyzbyta własnego ja, poniżana we wszystkim, chora. I na takim zerze Bóg zaczyna coś budować. Jawi się łaska, jawi się orędzie, gdzie dla nas, Jezu, ufam Tobie, dziś to jak kromka chleba na stole, a dla ówczesnych? Nawiedzona baba, chora, zmyśla. Przecież ona spaliła dzienniczek raz. Dopiero za drugi raz spisała. Później rodzi się powoli kult. Obrazy Jezu, ufam Tobie pojawiają się w kościołach. W latach 50. u nas się głosi w Krakowie, że to jest herezja i wchodzi nakaz ściągnięcia obrazu. Proboszcz w Kalwarii Zebrzydowskiej bierze do góry obraz Jezu, ufam Tobie i mówi: Panie Jezu, dziś każą Cię nam z tego miejsca wynieść. My Cię wynosimy, ale ja wierzę, że Ty tu wrócisz. A później znajdź dogmatyka, który dokona analizy, recenzji, jej dzienniczka, czy to jest poprawne, bo moda to nawiedzone, cukierkowate, baba ma jakieś ciepłe słówka. I Bogu dzięki, że na tej drodze staje wielki nasz rodak Jan Paweł II jako kardynał Krakowa Wojtyła. On każe ten dzienniczek sprawdzić mojemu profesorowi, ostatni semestr mnie uczył, Ignacemu Różyckiemu, już starszy profesor, dziadek. Atmosfera taka, nie inna, więc bierze dzienniczek siostry Faustyny, wrzuca do biurka i parę lat leży, nietknięty. Dopiero potrzeba była ingerencji niebios i w nocy anioł go trąca na 4 rano i mówi mu: a ten dzienniczek kiedy sprawdzisz, co leży tam na dole? Zestraszony poleciał, tam gdzie mu anioł powiedział, gdzie jest dzienniczek, parę dni go sprawdzał, tą książkę. Poszedł do kardynała Wojtyły i mówi: jest czysta. I wy tu wszyscy obecni, młodzi, starzy, byliście świadkami urzędowego odpalenia torpedy. Najpierw rodziła się w Krakowie. Ksiądz kardynał Macharski bierze do swojego herbu jako zawołanie: Jezu, ufam Tobie. Zaczynają się pierwsze kroki o tym wielkim dziele. Mój kolega w seminarium pisze pierwszą pracę magisterską. 79 rok, kiedy jestem po raz pierwszy w seminarium. Atmosfera wyciszenia, jeszcze takie niemodne, paru odważnych. A dziś... kto z nas nie dowia koronki do Bożego Miłosierdzia, czy nie śpiewa pieśni o Bożym Miłosierdziu? Dlaczego w tym wymiarze, moi ukochani, pokazuję wam to moje doświadczenie wiary i te moje, dzielę się tymi moimi poszukiwaniami historycznymi w zrozumieniu misji Kościoła i miejsca w Polsce w nim. Byście nie byli zgorszeni takimi, a nie innymi posunięciami czy próbami czasu. We wszystkim jest potrzebna pokora, potrzebna jest cisza i modlitwa. Nazaret, pokora Maryi, oto ja, służebnica, nie bardzo tego rozumiem, ale spełniam. Domek nazaretański, miejscem przedziwnej pustelni, wyciszenia. On w obrazie teologicznym jest przedstawiany jako to miejsce uspokojenia człowieka. Dopiero z tego miejsca wyciszenia, umocnienia trzeba nam iść do Betlejem, trzeba iść do Jerozolimy, nagle powiedzieć inne zdanie niż mówią wszyscy uczeni w piśmie i faryzeusze na sympozjum. Nagle trzeba stanąć na dziedzińcu Piłata i wrzeszczeć inaczej. Nie zapomnę mojej postawy 6-letniego chłopca, 5-letniego, kiedy mama mnie wzięła do Kalwarii, góral mnie trzyma na rękach. Wszyscy wołają na głos: ukrzyżuj go, ukrzyżuj. A ja nic z tego nie rozumiał i mówię: czemu mi tego Jezusa chcecie zabić? A mnie taki gospodarz głaszcze po rękach: chłopczyku, nie martwcie, to jest tylko teatr. I tego się boję, by was nie wmówiono, tak jest w Calderonie, że mój drogi, to wszystko zabawa, to wszystko teatr, to na rzeczywistość nie patrzymy realnie. A ten syn najsprytniejszy, ten potwór pierwszy, tym językiem mówi. Językiem dialogu, każdy się wypowie. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Nie ma żadnego konkretnego światła. Jak widzisz, jakie masz samopoczucie. Więc budują nam bożka w oparciu o synkret religijny. Mamy włos Matki Bożej, palec z Mahometa, nogę z Buddy, księża drodzy. No, zęby, brzuch od jakiegoś innego bożka. No i mówią nam: oto wasz Bóg. Amen.
Słyszano, by ten, co się zwraca do Ciebie w potrzebie, nie byłby przez Ciebie, nie byłby przez Ciebie tak bardzo szczególnie kochany. Jesus.